Książ do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie...
Wsiąść do pociągu byle jakiego. Ten zwrot zna chyba każdy. Jest on kojarzony przez Polaków z piosenką Maryli Rodowicz i wydaje się, że to zwrot idealny do reklamowania podróży koleją. Uznali tak specjaliści od marketingu PKP po raz pierwszy. Proszę Państwa, zwrot został użyty w reklamie PKP w 2009 roku. Wówczas spółka Intercity ruszyła z kampanią Wsiąść do pociągu byle naszego. Autorka słów do przeboju Maryli Rodowicz, Magda Czapińska, była nieco zaskoczona, że nikt nie zapytał o zgodę, zareagował wówczas też ZAIKS i na tym sprawa się zakończyła. Natomiast 6 lat później, czyli w 2015 roku, PKP postanowiły znów promować się znanym hasłem Wsiądź do pociągu byle jakiego albo do mojego. Tym razem Magda Czapińska, poetka, autorka tekstów piosenek, w tym wielu przebojów, scenarzystka widowisk estradowych i telewizyjnych dla dzieci, stanęła do bitwy o prawa autorskie z ogromną spółką Skarbu Państwa. I proszę Państwa, dokonała niemożliwego, bowiem wygrała. To rozstrzygnięcie otwiera bowiem ścieżkę do, miejmy nadzieję, skutecznego dochodzenia swoich praw autorskich. Rzecz w polskim sądownictwie rzadka. Na naszej antenie pani Magda Czapińska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie wszystko jest pani opowiedziała, nie? Co ja mogę teraz dodać?
Znaczy pani się czuje bohaterką?
Nie, nie, absolutnie. Po prostu czuję się śmiertelnie zmęczona tą batalią, bo proszę mi wierzyć, to tak teraz ładnie wygląda, natomiast to była droga przez mękę. Ja się nie czuję bohaterką. Bohaterką właściwie jest moja pani mecenas, która tak tę sprawę przeprowadziła i tak mnie zagrzewała do walki nawet wtedy, kiedy przegrałyśmy w pierwszej instancji, bo ja już chciałam zrezygnować. Byłam naprawdę bliska jakiegoś udaru czy ataku serca, bo to tak strasznie się przeżywa, proszę mi wierzyć. Po prostu skala bezczelności, arogancji, takiego nieliczenia się w ogóle z czymś, co się nazywa prawo autorskie, no mnie zwaliła z nóg, muszę powiedzieć. A ponieważ to trwało ileś tam lat, prawda, to nie jest miesiąc czy pół roku, tak naprawdę zaczęło się w tym roku 2009, kiedy po raz pierwszy sięgnęli po nie swoje. I to, co się zdarzyło te parę lat później, no to była recydywa. Ale widocznie poczuli się decydenci w PKP Intercity i agencja autorska, która realizowała tą kampanię. Zresztą bardzo dużą kampanię, to była kampania, która kosztowała 10 milionów złotych, jak się dowiedziałyśmy. No i poszli na całego, pomijając oczywiście autorkę tych 5 słów, które z jakiegoś powodu były im potrzebne. Mogli sobie przecież jakieś inne hasło wymyślić, prawda, które zapraszałoby do Pendolino.
Ta droga przez mękę, ona była też naznaczona paroma ważnymi orzeczeniami sądu, które mogą być w przyszłych sprawach o dochodzenie praw autorskich no takimi punktami odniesienia, bo to, co pani adwokat zgrabnie i sprytnie wyciągnęła, to że przecież ta spółka Skarbu Państwa mogła użyć każdego innego sformułowania, użyła tego, które się dobrze i pozytywnie kojarzyło słuchaczom i odbiorcom i poszła tym tropem, czyli że ten fragment...
Tak, tylko, że wie pani, jak ja za pierwszym razem się osobiście pofatygowałam, dzwoniłam tam do różnych działów PKP, gdzie zwykle no, spotykałam się z jakimś aroganckim przyjęciem, z jakimś zdziwieniem, że zawracam głowę. I kiedy wreszcie tam skierowano mnie do agencji, która tą kampanię przeprowadziła, to usłyszałam tak zdziwione pytania, ale w ogóle o co pani chodzi? Z jaką piosenką? To było takie przysłowiowe rżnięcie głupa, bo ja zapytałam, ale dlaczego państwo użyli właśnie zdania wsiąść do pociągu byle naszego? Mm-hmm. Jeżeli państwo twierdzą, że to nie ma nic wspólnego z moją piosenką, skąd ten koncept się w ogóle wziął? To była taka bezczelna gra ze mną, gdzie właściwie próbowano mi udowodnić, że nie wiem, jestem chora psychicznie, tak się składa, że jestem psychologiem klinicznym z wykształcenia, więc trochę trudno jest to wyrobić, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że tak się czułam. I potem, kiedy przy tej pierwszej sprawie ja poprosiłam ZAIKS o pomoc, no i ZAIKS prowadził korespondencję, myślałam, że oni się tego ZAIKS-u może troszeczkę przestraszą bardziej niż mnie, też był najpierw lekceważony, a potem TKF wynajęło jedną z najdroższych kancelarii podobno warszawskich i przeczytałam w piśmie skierowanym właśnie do ZAIKS-u, że to ja próbuję zawłaszczyć polski język, bo to niemożliwe, żeby, prawda, jakiś autor zabraniał używania jakichś słów, tak jakby kompletnie nie było zrozumienia, o co autorowi chodzi, że to właśnie chodzi o te słowa, które gdzieś tam się na początku w mojej głowie pojawiły, a potem się zamieniły w refren znanego przeboju. I nawet właśnie taka była sugestia na koniec tego kuriozalnego pisma, że to może Magda Czapińska powinna, zanim napisała tę piosenkę, zapytać kolei, czy może użyć słowa pociąg. Rozmowa była na tym mniej więcej poziomie merytorycznym, więc ręce opadają, bo jeżeli za te rzeczy biorą się ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą o istnieniu prawa autorskiego, nie mają potrzeby, żeby jakoś najpierw, zanim podejmą pewne decyzje, no, sprawdzić, zapytać jakichś przynajmniej specjalistów, którzy się na tym znają. Natomiast to, co napisał Wydział Prawny ZAIKS-u, no tak samo było z tym, że ja wtedy odstąpiłam od ciągu dalszego, no bo się dowiedziałam, że teraz to już ZAIKS zrobił wszystko, co mógł i teraz ja po prostu z powództwa cywilnego powinnam się z nimi sądzić. Tak się złożyło, że wtedy właśnie zaczęła się śmiertelna choroba mojego brata i ja już nie miałam naprawdę na to siły i w swojej naiwności uznałam, że karą dla PKP jest to, że musiała adwokatowi drogiej kancelarii za pisanie tych pism, prawda, w imieniu PKP i myślałam, że no przynajmniej dostali nauczkę taką, że tego się nie robi. Jakże byłam naiwna, ponieważ no minęło parę lat i oni być może, właśnie brak działań z mojej strony wtedy sprowokował taką ich bezkarność, może uznali, że no co ona właściwie nam może zrobić, prawda? Bo tutaj taką zrobię uwagę, to co mówili mi różni ludzie, radcy prawni, którzy się zajmują takimi sprawami. Większość mi odradzała wejście na drogę sądową, dlatego że to jest tak, że ci giganci, te wielkie firmy, które mają ogromne budżety, absolutnie wiedzą o tym, że polskiego twórcy nie stać na długie, kosztowne procesy. No, może kilka osób, które dorobiły się na tych piosenkach, ale proszę mi wierzyć, na palcach jednej ręki takie osoby można w Polsce policzyć. Więc wiadomo, że najpierw właśnie ten nieświadomy niczego twórca rzuci się, prawda, zdenerwowany do walki i dostanie po nosie. I tak rzeczywiście jest, ponieważ to są takie koszty. Ja do momentu tej pierwszej rozprawy, do końca, wydano około 50 tysięcy. No to są te koszty, które trzeba ponieść. To są koszty sądowe, koszty kancelarii, płaci się za opinie rzeczoznawców, za jakieś opinie prywatne i tak dalej. I biedny twórca, na przykład jeśli to byłaby jakaś poetka, która wydała tomik w 3000 egzemplarzy, by się wpuściła w coś takiego. A najśmieszniejsze jest to, że nie ma drogi odwrotu, bo jeśli się ta sprawa zaczęła, to ona się toczy, prawda, swoim rytmem. Posiedzenia sądu odbywają się mniej więcej raz do roku. My na początku jeszcze, zresztą u mnie to było tak, przy tej drugiej sprawie, znaczy przy tej sprawie, która się zaczęła w 2015 roku, że pani sędzina, którą przydzielono do tej sprawy, robiła wrażenie bardzo sensownej, kompetentnej, takiej jakby ogarniającej sprawę. I bardzo dziwna rzecz się wydarzyła w trakcie, bo pod koniec trzeciego roku, kiedy właśnie na końcu ja miałam być przesłuchiwana, poprzednio świadkowie, zresztą pani sędzina bardzo poważnie potraktowała tą naszą skargę, ponieważ od razu wydała tak zwane wnioski zabezpieczające, żeby skończyć tę kampanię reklamową, wycofać te materiały, które były. One były na dworcach w całej Polsce, bo to były banery, plakaty, ulotki. W tej formie, bo to była, nie wiem czy to jest jasne, że to była reklama outdoorowa, czyli taka, gdzie odłączono, oczywiście nie pytając nikogo o to, muzykę od tekstu, właśnie chyba, żeby też nie zadzierać z panem Sewerynem Krajewskim, albo no nie wiem, jakie tam kierowały intencje, no w każdym razie najpierw zrobiono to, a potem już robiono ciąg dalszy i to była naprawdę kampania obliczona na duży zasięg. Nie wiem, czy oni liczyli na to, że ja już po prostu, nie wiem, nie będę miała więcej siły, czy że się nie zorientuję, ale jak było się nie zorientować, kiedy w każdym tygodniku, bo te reklamy były i w Polityce, i w Newsweeku, i w Gazecie Wyborczej, wyglądało to, nie wiem, czy pani to widziała, to jest tak, takie plakaty.
Pani Magdo, ale jeśli pani pozwoli, to przerwę, bo rzeczywiście to była bardzo zmasowana kampania reklamowa, 10 milionów wydać na reklamę, no to musi być widoczne.
Tak, tylko proszę pamiętać, że w ramach tej kampanii także były inne działania. Taka reklama była w internecie. Właśnie jakby ten mój szlagwort został wykorzystany do drukowania ulotek, banerów, plakatów i do tych reklam zamieszczanych w gazetach. I do tego muzyka nikomu nie była potrzebna.
Ale
tamta strona wyszła z założenia, że jeżeli to jest sam szlagwort, czy prawda, coś, co do czego nikt nie ma prawa, to oni to mogą zrobić, ponieważ to nie jest utwór. Tak właśnie też tamta strona argumentowała. I pani sędzina, przepraszam, tak przeskoczyłam, bo ja zapomniałam dokończyć tego wątku, że pod koniec tego trzeciego roku rozprawy nagle nam zmieniono sędzinę. Pojawiła się zupełnie inna osoba, która, jak się potem okazało, to też jest bardzo, bardzo interesujący wątek tej sprawy, ta pani była przedtem w sądzie rejonowym, a nie okręgowym. W sądzie rejonowym nie rozpatruje się z zasady spraw o naruszenie praw autorskich, więc no nie miała żadnego doświadczenia w tej materii. I bez wnikania specjalnie w materię sprawy, bez jakby uszanowania dorobku swojej poprzedniczki, która jednak zrobiła dużo kroków zabezpieczających moje interesy, co było dobrym prognostykiem dla tego, jaki będzie wyrok, w tym sensie, że ona widziała rzeczywiście, że naruszone zostały moje prawa, skoro zakazała kontynuowania tej kampanii. No ale tak jakby nagle to się utleniło, nagle to przestało być ważne, bo pod koniec tego właśnie trzyletniego procesu pani, która się włączyła w to na, nie wiem, w ostatnim miesiącu trwania tego, miała do powiedzenia tylko tyle, że w całości oddala moje powództwo i wszystkimi kosztami postępowania sądowego obciąża powódkę.
Czyli jak rozumiem, apelacja była koniecznością także finansową.
No chwileczkę właśnie, to było tak, że tak, tutaj jeszcze po tym właśnie był taki triumfujący uśmiech skierowany w moją sprawę, na zasadzie masz kobieto na łuczkę za to, że się odważyłaś. Ona miała, tak się nie powinno w ogóle to odbywać, ale ja to tak odebrałam, no po prostu byłam wstrząśnięta i muszę powiedzieć, że po tych trzech latach walki, kiedy ja się dowiedziałam, że wszystkie dowody, wszyscy świadkowie, którzy świadczyli na moją rzecz, zostali właściwie zlekceważeni, ponieważ usłyszałam nie, bo nie. No i te koszty, które, tak jak już powiedziałam, one już wtedy się zbliżały do 50 tysięcy, one by prawdopodobnie się podwoiły, no bo musiałabym zapłacić za wszystkich pełnomocników tamtej strony, a tamta strona sądziła się ze mną na bogato, bo nie za swoje pieniądze, tak jak ja, tylko za pieniądze nas wszystkich.
Czyli dlatego ta apelacja jakby była konsekwencją tego zagrożenia finansowego także.
No więc nie, ja muszę powiedzieć, że ja z tego dnia zwątpiłam w ogóle w sprawiedliwość. Oczywiście w kontekście jeszcze tego, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, jak on jest reformowany. Wtedy byliśmy, prawda, w środku tego wszystkiego. Ja przestałam wierzyć, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. No i wiedziałam, że zostanę za to, że walczyłam o sprawiedliwość. Zostanę bardzo potężnie ukarana. I w pierwszej chwili powiedziałam do mojej pani mecenas, że ja po prostu już więcej nie będę walczyć, ponieważ ani mnie na to nie stać finansowo, ani psychicznie, ani pod względem zdrowotnym, bo ja naprawdę myślałam, że moja głowa czy moje serce tego nie wytrzyma. Proszę mi wierzyć, ciśnienie jest straszne. Zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek uczciwie chce walczyć o swoje, o to, co mu się należy. I tu właśnie wielki ukłon dla mojej pani mecenas, pani Magdaleny Olczak, za to, że ona wykonała niesamowitą pracę, żeby jednak uświadomić mi, że warto iść dalej. No ale to, ten dalszy ciąg był taki, że oczywiście apelacja, znowu trzeba zapłacić i to duże pieniądze za rozpoczęcie kolejnego etapu i tak dalej. I potem 2 lata czekania właściwie na Godota, ponieważ nic się nie działo przez te 2 lata. Poza tym, że cały czas polski system sądownictwa był, prawda, usilnie reformowany. Sędziowie coraz bardziej przestawali być, nie wiem, niezależni, tacy sterowalni. No, na każdym kroku właściwie mogłam obserwować, co się dzieje. I no, przecież były wielkie protesty, prawda, ci sędziowie, którzy naprawdę cieszyli się autorytetem, byli odsuwani. No tutaj moja pani mecenas, no tak, złożyliśmy tą apelację. W tym momencie rzeczywiście zdesperowana jeszcze poszłam do ZAIKS-u i ZAIKS mi udzielił wsparcia i nawet przyznał mi nagrodę na stulecie ZAIKS-u, którą w całości poświęciłam na ciąg dalszy. Tak to wygląda.
Sąd apelacyjny w Warszawie przyznał pani rację i uznał, że część utworu, a zatem też te poszczególne frazy są chronione prawem autorskim, jeśli przyczyniają się do oryginalności całej piosenki.
Tak, więc z wielką satysfakcją, ja wprawdzie nie poszłam za radą mojej pani mecenas na odczytanie wyroku, no żeby mi się coś nie stało, ponieważ no, w dniu sprawa się miała odbywać, a to było jeszcze w lipcu. Ja po prostu sama sobie dawałam 5% na to, że mam szansę wygrać. Więc właściwie nie dawałam sobie żadnych szans. Tak dalece zwątpiłam w to, że w tym kraju jeszcze sprawiedliwość obowiązuje. I tu myślę, to już tak powiem metaforycznie, że chyba zadziałał ten mój kamyk zielony, z którego mocno zaczęłam wątpić, no bo to jakby za jego sprawą zaczęły się te wszystkie kłopoty. I tak to sobie teraz tłumaczę, że ponieważ w sądzie apelacyjnym orzeczenie wydaje 3 sędziów, którzy są losowani, prawda, za każdym razem do tego procesu, więc mój kamyk zielony musiał sprawić, że wylosowano 3 uczciwych, kompetentnych i niezależnych sędziów.
A to oznacza, że ci sędziowie powiedzieli, że jednak doszło do naruszenia prawa autorskiego i że ten fragment jest absolutnie własnością pani Magdy Czapińskiej, której nikt nie zapytał. Pani dostała gratyfikację finansową, to jest odszkodowanie, zadośćuczynienie wraz z karnymi odsetkami, zwrot kosztów postępowania sądowego w obu instancjach. To jest, proszę Państwa, łączna kwota wynosząca 106 740 zł. Czy to jest, proszę Pani, satysfakcjonująca kwota?
Wie Pani, myśmy występowały o więcej, o 150 tysięcy. No, takie zapadły tutaj decyzje w tej sprawie, ale tak jak mówię, ja miałam w perspektywie 100 tysięcy w plecy i właściwie każda, tak naprawdę to te pieniądze, to są tylko pieniądze tak naprawdę, one są ważne, no ale nie decydują wszystkim. Mnie przywrócono godność twórcy. Dlatego, że i to muszę powiedzieć, proszę sobie wyobrazić, że w czasie tego postępowania sądowego pełnomocnicy tamtej strony na przykład robili takie rzeczy, że oni kwestionowali, że prawa autorskie do tej piosenki należą do mnie. Właściwie nie wiadomo, skąd im się taki koncept wziął, ale pisali to w tych swoich pismach. Twierdzili, że ponieważ to był konkurs, to prawdopodobnie ja te prawa przekazałam Trójce, no bo tak się robi. Tyle tylko, że nie przyszło im do głowy, co zresztą w czasie procesu próbowałam wyjaśnić, że to te 40 parę lat temu, 42 lata temu, to w ogóle nie wyglądało w ten sposób jak teraz. To była po prostu akcja trzeciego programu. Oni szukali debiutujących autorów. Ja wysłałam moje teksty i zapomniałam właściwie o tym od razu i potem dopiero po paru miesiącach to dowiedziałam się, że one będą wykorzystane w audycji debiuty i to była jedyna nagroda.
Pani Magda, o tym, jak powstał ten polski przebój wszechczasów za chwilę w dalszej części naszej rozmowy, przypomnę, że naszym gościem jest poetka, autorka tekstów piosenek, pani Magda Czapińska. Zostańcie Państwo z nami. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Czyli piosence, która też znana jest jako Wsiąść do pociągu byle jakiego, mówi się, że jest jak lepik. Nie można się uwolnić ani od muzyki, ani od tekstu. Szlagwort Wsiąść do pociągu byle jakiego żyje oczywiście własnym życiem od 1978 roku. Tymczasem właśnie, tak jak pani już nam powiedziała w pierwszej części programu, zaczęło się od wiersza.
Tak, wiersza, który właściwie sama nie wiedziałam, po co ja napisała. Bo on tak jakby sam wyszedł z mojej głowy w czasie, kiedy nie jeździłam tramwajem na uczelnię, pamiętam. I tak się tak te słowa tam jakoś, nie wiem, ze sobą łączyły. I w końcu powstał jako tekst, ale zanim ja go komukolwiek pokazałam, to leżał w mojej szufladzie po prostu. Bo nie przyszło mi do głowy. Ja wiedziałam, że te słowa, bo najpierw spadł na mnie ten refren w całości i jak rozpoznałam, że to jest refren, to jest coś takiego, że nagle się pojawia pewna gotowa fraza w głowie, taka skonstruowana dosyć precyzyjnie i człowiek się zaczyna zastanawiać, dlaczego to na mnie spadło, dlaczego to mi chodzi po głowie, zwłaszcza wtedy, kiedy wsiadam do tramwaju i jadę, jakby ten ruch był wyzwalający i któregoś dnia, kiedy właśnie tak sobie sama tam prześpiewywałam to, co tam się w tej głowie mojej urodziło, pomyślałam sobie, Boże, przecież to jest refren piosenki i dopiero wtedy pomyślałam sobie, że ten refren to trzeba dopisać jakieś zwrotki. Dlatego, że ja nie robiłam tego wtedy z myślą, że ja zostanę jakąś autorką, chociaż bardzo lubię piosenkę jako formę i tak jakby to jest dla mnie bardzo ważna dziedzina, ale ja wtedy, przepraszam, to mój piesek szczeka, ale ja wtedy właśnie kończyłam studia na Wydziale Psychologii i marzyłam o tym, żeby zostać psychologiem klinicznym, terapeutką i w ogóle nie miałam takiego pomysłu, żeby się włączać w cokolwiek. Ja się poza tym psychicznie do tego kompletnie nie nadawałam, bo nie potrafiłabym chodzić z jakimiś tekstami, zaczepiać gwiazdy i proponować, żeby może rzucił okiem. Nie, to po prostu ja nigdy w życiu tego nie zrobiłam. Ten pierwszy raz, kiedy wysłałam, pamiętam, siedząc nad pracą magisterską i znalazłam ogłoszenie w Ekspresie Wieczornym, że trzeci program poszukuje autorów, uświadomiłam sobie, że skoro siedzę przy tej maszynie do pisania i tak się składa, że jest Dzień Dziecka, bo pamiętam, że to był Dzień Dziecka, że sobie zrobię taką frajdę, przepiszę ładnie na maszynie, tam ze trzy wierszyki wybrałam jakieś z szuflady, bo akurat wierszyki zawsze lubiłam sobie tam układać, nawet w dzieciństwie, i wyślę. I tylko tyle. I potem, bo powstała taka wersja do tej audycji z inną muzyką, inny był wykonawca, taka niezbyt może udana. I właśnie na tym moja kariera mogłaby się skończyć. Zostałam oczywiście zaproszona do Trójki, do audycji radiowej i tak dalej. No ale ja nie czułam nawet potrzeby, żeby kontynuować to wszystko.
Ale się pojawiła Agnieszka Osiecka.
No więc właśnie, gdyby nie to, że Agnieszka jakiś czas później, grzebiąc w szufladzie biurka pana Jana Borkowskiego, znalazła ten tekst i jakoś tak bardzo jej się spodobało to ta fraza o kamyku zielonym. I nie pytając ani mnie, bo myśmy się przecież wtedy nie znały, ona to od razu zaniosła do Seweryna, do Maryli, którzy byli dla mnie nieosiągalni, albo nie byłabym w stanie nawet właśnie wymyślić, że mogłabym do nich skierować taki tekst. I ona tak jakby wzięła to na siebie. Ja tylko dostałam telefon z Trójki od pana Andrzeja Zakrzewskiego, że Maryla Rodowicz się zainteresowała tym tekstem. Ale długo to wszystko trwało, bo piosenka była gotowa dopiero po półtora roku. Ja zapytałam już potem Seweryna Krajskiego, jak go poznałam, dlaczego to tak długo trwało. To on powiedział, wiesz, po prostu nie mogłam wpaść wcześniej na to, jaka to ma być muzyka. Mimo, że ta muzyka jest zapisana w słowach, bo on powiedział, że w każdym dobrze napisanym tekście jest muzyka. No ale odkrycie, jaka to jest muzyka, jak to należy przełożyć na dźwięki, no widocznie zajęło mu tyle czasu. I potem ja pamiętam nawet ten moment, kiedy już wiedząc, że ta piosenka powstaje i któregoś dnia, tak sama nie widziałam, dlaczego to robię, włączyłam radio i słucham takiego gitarowego intra, którym się ta piosenka właśnie zaczyna, wiadomo. Ona w ogóle trwa w tej wersji takiej oryginalnej 5 minut 40 sekund. To jest bardzo długi czas. No w każdym razie pomyślałam sobie, jeszcze nie było tekstu, że to właśnie jest początek mojej piosenki i stałam te prawie 6 minut na baczność przed tym radioodbiornikiem.
Z jakimi uczuciami miała pani dreszcz?
To było niesamowite, dlatego że to było dokładnie to, o co mi chodziło. Tak jak za pierwszym razem, kiedy ta pierwsza wersja powstała, powiedziałam, no inaczej to sobie wyobrażam, ale dziękuję bardzo, że ktokolwiek chciał się tym zająć. I dopiero tutaj właśnie za drugim razem wiedziałam, że tam dokładnie jest tak, jak być powinno, ale śmieszne jest to, że wysłuchiwał tego razem ze mną mój mąż Janusz Czapiński, który jest znanym profesorem od diagnozy społecznej na przykład. Także on tak jakby potrafi przewidywać przyszłość, albo tak mu się wydaje. I on wtedy powiedział, co mu zawsze wypominam żartobliwie, powiedział, oj Magdziu, taka jakaś smętna melorecytacja z tego wyszła. Jedno jest pewne, przebojem to na pewno nie będzie. Kiedy on przewiduje wydarzenia, prawda, na skalę dosyć, tak mówię, ja ciągle mu to przypominam, dawno już nie jest moim mężem, ale na szczęście się przyjaźnimy i możemy jeszcze sobie w ten sposób żartować. I ta piosenka, ale ja też nie sądziłam, że ona się stanie tak wielkim przebojem. To po prostu tu jakieś zadziałały siły tajemne.
No właśnie, o siłach tajemnych teraz muszę panią zapytać, skoro mamy panią na antenie, a mianowicie o historię zielonego kamyka, o którym pani mówi, że jednak sprawia w pani życiu magię.
Tak, bo ten kamyk rzeczywiście istnieje naprawdę. Ja go mam. Ukryty jest, powiem pani, w sekrecie, w takim starym zegarze. Tylko moja wnuczka wie o tym, ponieważ ona bardzo się szykuje do przyjęcia tego kamyka, no ale powiedziałam, że najpierw ja muszę się z tego świata oddalić i wtedy ona. Bo jakoś bardzo jej zależy, bo Agatka wierzy w magiczną moc tego kamyka. A ja go znalazłam, kiedy miałam 9 lat na łące w Tomaszowie Mazowieckim i nie wiedzieć czemu tam było dużo różnych kamyków, ale ja wiedziałam, że ten jest jakiś niezwykły i nawet jak te wszystkie kamyki chciałam zabrać do Warszawy, to moja ciocia powiedziała, absolutnie wyrzucaj z walizki, nie będziesz tego wiozła, więc ja zachowałam tylko ten. Powiedziałam, że za Boga tego kamyka nie zostawię. I wmówiłam sobie, że on mi przyniesie szczęście. To jest prawdopodobnie odprysk jakiegoś meteorytu, bo on tak dziwnie trochę wygląda właśnie. Wcale nie jest ładny, to zdradzę, ale to nie ma... Ja kiedy daję ludziom w prezencie kamyki zielone z mojej kolekcji, to wybieram oczywiście dużo ładniejszy i tak dalej, ale ten niepozorny, który dopiero się wtedy staje zielony, kiedy jest mokry, jakoś on do mnie mówił cały czas. I naprawdę musiałam czekać kilkanaście lat na to, wierząc w jego moc, żeby on zadziałał, bo dzieciństwo miałam raczej niewesołe i tak jakoś może to potrzebowałam właśnie takiego jakiegoś magicznego przedmiotu, który przynajmniej sobie wyobraziłam, że mnie jakoś chroni. I dopiero wtedy, kiedy go nie wiedzieć czemu wrzuciłam do tego refrenu piosenki podświadomie, prawda? Od tego momentu on zaczął działać. To jak pani chce wiedzieć, jaki jest przepis na przebój,
to znaleźć zielony kamyk.
Tak, albo coś takiego, napisać coś bardzo prawdziwego, co naprawdę, ja myślę, że każdy tam z nas w jakimś momencie swojego życia wierzy w moc jakichś magicznych przedmiotów, amuletów i tak dalej, że to nie odkryłam tutaj Ameryki, ale ja naprawdę musiałam bardzo długo czekać na to, jak on te moc objawił. No jak już się zaczęło, to po prostu to już poszło jak burza, bo ja nigdy nie przypuszczam w życiu, że jak będę szła ulicą, prawda, to ze wszystkich okien będę słyszała wsiąść do pociągu byle jakiego. Wtedy były w Polsce 3 rozgłośnie radiowe, 1, 2 i 3. I ta piosenka była grana w ciągu dnia, jak miał ten taki szczytowy okres pokrowy, wielokrotnie.
Pani Magdo, ale jak pani szła ulicą i pani ze wszystkich okien słyszała słowa, które pani napisała, to była jakaś duma ze środka rozpierająca?
Nie wiem, czy to była duma. To było takie wzruszenie, wie pani, ponieważ ja nie otrzymałam takiego skryptu właśnie od rodziców, że jestem jakimś dzieckiem niezwykłym, czy tam, że mam jakiś talent i tak dalej. Wręcz przeciwnie, jakby wychowywali mnie na taką osobę pełną pokory, która po prostu no tak jakoś nie ma łatwo, prawda? Po prostu wszystko musi być
wypracowane. Żeby państwu dać pełny obraz tego, że Magda Czapińska nie jest autorką tylko i wyłącznie Remedium. To tylko parę innych przebojów. Być kobietą, Ja wysiadam, Prognoza na jutro, czy chociażby Święty spokój znany jako Leżę pod gruszą, czy W moim magicznym domu, czy Piękne wykonanie Edyty Geppert zamiast. No ta lista jest bardzo długa, podobnie jak lista wykonawców, którzy śpiewają piosenki Magdy Czapińskiej. Pani Magdo, jaki jest przepis na przebój?
No pisać prawdę, jakąś prawdę o sobie, bo ja na początku i do tej pory te wszystkie piosenki, które napisałam na początku, na przykład W moim magicznym domu, też jest piosenką bardzo o mnie. Święty spokój to jest to, co tak naprawdę jest moją dewizą życiową. Ja naprawdę najbardziej kocham ten stan, kiedy nic się nie dzieje, kiedy można bezpiecznie właśnie się położyć na trawie i kontemplować urodę tego świata. W każdym razie te teksty pisane wtedy właśnie z takiej potrzeby, żeby coś ładnego napisać, one się bronią. A potem przychodzi taki moment, kiedy właśnie, ja mówię, nigdy nikomu niczego nie proponowałam, to ode mnie ludzie po sukcesie niesamowitym się do pociągu zaczęli dzwonić, dawać sobie mój numer telefonu i właściwie, tak jak ja mówię w wywiadach czasem, że te wszystkie piosenki, które napisałam po wsiąść do pociągu byle jakiego, to napisałam, żeby się nie wydało, że ja nie umiem pisać. Bo naprawdę ja nie miałam ani zapasów jakichś tam wierszyki, prawda, młodzieńcze, bo zawsze miałam zdolność do rymowania, no ale to wcale nie znaczy, że z samego rymowania się nic nie urodzi. Jeszcze tam trzeba jakąś treść zawrzeć, która jest godna uwagi i w miarę oryginalna. Potem przyszedł okres, kiedy właśnie już się rozdzwoniły telefony i proponowano mi muzykę. Ja musiałam zacząć pisać do muzyki.
Co podobno jest bardzo trudne.
Dla jednych jest to łatwiejsze, ale dla tych, którzy na przykład sami muzykują, sami śpiewają, inaczej trochę słyszą muzykę. Ja na przykład kiedyś miałam bardzo ciekawą, wywiad przeprowadzałam z Grzegorzem Ciechowskim, który jak wiadomo pisał i muzykę i słowa. I zapytałam go o to samo, o co pani mnie teraz pyta. Myślę, że najpierw powstaje muzyka, a potem kiedy już ma tą muzykę gotową, wielokrotnie jej słucha, żeby odgadnąć, o czym ona jest. Ja wiem, no jak to pan odgaduje, o czym jest muzyka, którą pan sam skomponował. Mówi tak, bo tam są emocje, tam są jakieś takie impresje ogólne, ale mówi, ja dopiero, kiedy analizuję tę muzykę, dochodzę do wniosku, powinny być słowa. No i właśnie ja, która tej muzyki sobie nigdy nie pisałam, ilekroć dostaję muzykę, a był taki okres, kiedy właściwie wszystkie piosenki się musiały zaczynać od muzyki, ponieważ wytwórnie płytowe, że tak powiem, tak ustawiały tą sprawę, że najpierw wybierały muzykę i potem wykonawca proponował autorowi. I wtedy ja musiałam tak jakby odgadnąć, o czym to jest, bo najczęściej muzyk zapytany, ale o czym to właściwie jest muzyka, nie potrafił mi powiedzieć. Na przykład jak Cezarym Krajewski zapytany, jak ta piosenka ciągle pada, powiedział, no co tutaj dużo mówić, no po prostu padał deszcz, napisałem taką muzykę, że pada. Spisanie jakiejś historii w muzykę, to jest naprawdę zupełnie inna umiejętność, kiedy się pisze od początku, we własnym imieniu, we własnym rytmie, kiedy właściwie jest nieograniczona możliwość, bo to my o tym decydujemy. A bardzo często ta muzyka jest pisana polska, tak po angielsku, gdzie właśnie jest bardzo dużo tych krótkich, jednosylabowych słów, co nie brzmi dobrze po polsku, bo polski język jest bardzo specyficzny i można w nim wyrazić bardzo piękne i głębokie rzeczy, ale czasem muzyka niestety uniemożliwia to. Bo też właśnie w zależności od muzyki czasem można napisać dobry tekst, a czasem taki, właściwie to są takie słowa przyszyte do muzyki i ja się przed takimi rzeczami bronię. Uczciwie mówię, nie mam w tej muzyce niczego ciekawego do
opowiedzenia. Ale czy to oznacza, że odmawiając menadżerowi Dody napisania tekstu do jej kolejnej piosenki, nie podobała się pani muzyka, czy nie podobał się pani wykonawczyni w tym wypadku?
Wie pani co? Jakoś nie mogłam sobie wyobrazić Dody śpiewającej moje teksty, choć może to jest niesprawiedliwe, bo ja wiem, że ona dobrze śpiewa, ale mnie chyba przeszkadzał jej sposób bycia, taki arogancki, pewny siebie i tak dalej. To jest nie moja grupa krwi. I ja wiem, potem się dowiedziałam, bardzo tak jakoś mnie to nawet zawstydziło, że ona śpiewa bodajże w moim magicznym domu, jak miała 14 lat i się próbowała dostać tam do teatru Buffo na jakichś eliminacjach, że ona tam jako mała dziewczynka, bo te nagrania trafiły do internetu. Ja zobaczyłam właśnie Dodę jako dziewczynkę jeszcze, która śpiewała te moje piosenki, więc prawdopodobnie na niej się uczyła śpiewania i po latach, kiedy już właśnie była tą słynną diwą, zadzwonił do niej, nie wiem, czy menadżer, przedstawiciel wytwórni i ja tu powiedziałam stanowczo nie, dlatego że nie umiałam sobie w ogóle wyobrazić tego, natomiast wiem, że Doda nagrała moją piosenkę, tak się zastanawiam, którą chyba, ale jestem na takiej płycie z takimi hitami największymi, zrobiła to zupełnie dobrze, bo ona naprawdę potrafi śpiewać, tyle tylko, że tak jak mówię, mój świat to jest Magda Umer, Ania Jopek, Dorotka Miśkiewicz, Dorotka Osińska. Ja lubię takie bardziej subtelne osobowości.
Magda Czapińska ma swojego ulubionego wykonawcę, dla którego mogłaby pisać bez końca.
Nie, wie pani, bez końca to nikt chyba nie może pisać. W pewnym momencie już po prostu nam się wyczerpuje ta jakaś taka pula pomysłów i emocji, którymi chcą się dzielić. Zawsze taką osobą była dla mnie Magda Umer. Właśnie ta szepcząca Magda Umer, która była taką moją, nie wiedząc o tym, nauczycielką tego, co jest dla mnie ważne w muzyce, co mnie porusza, co mnie prowadzi przez ten świat. Właśnie wykonawczyni nie musi mieć jakiegoś potężnego, mocnego głosu i popisywać i tak dalej. Nie. Dla mnie jest bardzo ważne, co ona śpiewa, w jakiej sprawie, jakie myśli za tym stoją. Także właśnie tego typu wykonawczyni, jak Magda Umer czy Ania Jopek, to jest to takie najbliższe temu mojemu ideałowi. Chociaż naprawdę miałam szczęście, że za te moje piosenki brały się różne wspaniałe wokalistki. No, na przykład to, że Maryla Radość chciała wsiąść do pociągu i to tak właśnie, no to jakby otworzyło mi drzwi do tego świata, prawda? Bo ja tam już nie musiałam pukać, to ten świat do mnie próbował się przedostać, a ja wtedy mówiłam, pamiętam, z Agnieszką Sycką, która też dawała mój numer telefonu różnym ludziom, więc dzwoniły jakieś panie z jakichś agencji reklamowych, żebym pisała reklamę dla Pepsi Kości, różne takie rzeczy, ale to było piękne, że ja po jakimś czasie poznałam Agnieszkę Osiecką osobiście, ale wiedziałam, że ona o mnie mówi na mieście, że ja jestem utalentowana. Nie znając mnie, właściwie ona miała tę opinię na podstawie tego jednego tekstu, wsiąść do pociągu byle jakiego, ale też potem, kiedy właśnie jakby doświadczyłam błogosławieństwa od pana Jeremiego Przybory, czy od Wojtka Młynarskiego, który jak z wielką nieśmiałością zadzwoniłam do niego po latach, bo już Włodek Kocz na mnie krzyczał, że trzeba się do tego zaiksu zapisać, że dlaczego ja jeszcze do tej pory tego nie zrobiłam, a trzeba na deklaracji mieć podpisy dwóch takich osób, do niego w tej sprawie się odezwać i wreszcie właśnie pod wpływem Włodka Kocza to zrobiłam i wtedy Wojtek powiedział: ile lat mi pani kazała czekać na ten telefon?
O, ale pięknie. Pani Magda, pani można słuchać, bo ta opowieść jak rzeka. Niestety nasz czas antenowy
prawdopodobnie jest limitowany.
Dziękując serdecznie za tę rozmowę na naszej antenie, pozwoli pani, że pożegnam się słowami tytułów piosenek, życząc nieustającego apetytu na życie, świętego spokoju w magicznym domu. Gościem rozmów nie tylko politycznych była Magda Czapińska. Dziękuję za rozmowę. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.